Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Rygulski, a za konsoletą Rafał Polacki, a w studio w roli gość dwaj panowie W. Wawrykiewicz i Wróblewski. Michał Wawrykiewicz i Bartłomiej Wróblewski. Michał Wawrykiewicz, adwokat, współtwórca obywatelskiej inicjatywy prawników Wolne Sądy, bezpartyjny kandydat Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
I Bartłomiej Wróblewski, doktor nauk prawnych, poseł na Sejm trzech kadencji, członek Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii do Europarlamentu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Wielkopolska czwórka.
Proszę państwa, rozmawiać będziemy o sądach, o tym, jak wyglądają dziś, a raporty mówią, że nie jest dobrze, bo działają przewlekle i mniej wydajnie. Zapytamy, skąd się ta sytuacja wzięła i co dalej. I ustalmy może, proszę, zasady, panowie, bo nie jest to klasyczna debata, nie jest tak pomyślana. Nie jest to debata, podczas której będę mierzył czas z zegarkiem w ręku. To ma być rozmowa. I proponuję, aby panowie nie wchodzili sobie w słowo, nie przerywali sobie, ale też będąc przy głosie, nie ciągnęli monologu w nieskończoność. Czy możemy tak się umówić?
Z przyjemnością.
Oczywiście.
Dobrze, bardzo mi miło. No i teraz w takim razie rozpocznijmy od tego, co najbardziej interesuje słuchaczy, tych, którzy zmuszeni byli, są, będą być w sądzie w różnym charakterze, czyli od tego, jak te sądy działają. Według danych Europejskiej Komisji do Spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości z 2022 roku w Polsce średni czas postępowania to 317 dni, a w Holandii 127, i to przy porównywalnej, a nawet większej liczbie sędziów w Polsce niż w takiej, dajmy na to, Holandii. No i skąd się to wzięło? Panie pośle, statystyki mówią, że za waszych rządów procesy się wydłużyły, choć zapowiadaliście i przed wyborami w 2015 i przed tymi w 2019, że sądy będą szybsze i lepsze w działaniu. Co się stało, że tego efektu nie osiągnęliście?
Myślę, że znaczy tak, zacznę od tego, że problem przewlekłości postępowań jest problemem, który trwa od wielu lat. I rzeczywiście jednym z założeń reformy wymiaru sprawiedliwości w 2015 roku było to, żeby poprawić funkcjonowanie sądów, także w tym aspekcie, żeby przyspieszyć pracę. Ten cel pewnie w różnych kategoriach spraw może wyglądać różnie, ale na pewno nie jest zrealizowany. Jedną z przyczyn na pewno było to, że reformy wymiaru sprawiedliwości spotkały się z dużym oporem części środowiska sędziowskiego.
Czyli tam sędziowie przeszkodzili w realizacji tych waszych planów?
Nie tylko sędziowie. Myślę, że spotkał się ze sprzeciwem. No, tam, gdzie niezależnie od tego, o jakim obszarze funkcjonowania państwa mówimy, jeśli rzadko kiedy reformy są skuteczne, jeśli istnieje duży opór społeczny, a ten opór istniał. Platforma Obywatelska, ale część też środowiska prawniczego miała inne zdanie, czy i jak reformować wymiar sprawiedliwości.
Ale
i na pewno
pośle,
to,
kiedy
że był
pan
ten
mówi o oporze społecznym, to znaczy, że społeczeństwo nie chciało szybciej, sprawniej działających sądów?
Nie, myślę, że reforma wymiaru sprawiedliwości była częścią sporu politycznego, który dotyczył wielu tak naprawdę spraw. Nie dotyczył przecież tylko wymiaru sprawiedliwości. Spór dotyczył i naszej historii, i naszego bezpieczeństwa, i przyszłości, i tego, jak ma wyglądać Unia Europejska. Był to jeden z elementów i na pewno w istotnej części to, że ten spór był taki gwałtowny, było związane z tym, że no, jak to się mówi w bójce, pół cegły jak pół prawdy w boju poręczniejsze. Także, ale to już jest już też trochę historia. Na pewno sądy wciąż działają przewlekle i każdy kolejny rząd będzie stał przed tym wyzwaniem. Ja jeszcze jedną rzecz dodam, ponieważ to działanie, które podjęło Prawo i Sprawiedliwość, było kolejnym, bo najpierw próbowała Lewica, później Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość także. No i ten cel jest niezrealizowany. Sądy w Polsce działają przewlekle. Tak jak pan słusznie zauważył, nie jest to związane na przykład z tym, że sędziów jest zbyt mało. To raczej jest kwestia sposobu orzekania, organizacji sądów, Pewnie też jednak jest to też kwestia mentalna, kształcenia sędziów, tego jak podchodzą do rozpatrywania spraw. Na pewno nie jest to problem prosty i myślę, że będzie to duże wyzwanie dla każdego kolejnego rządu.
Panie mecenasie, czuje się pan jedną z tych osób, które zablokowały reformy, uniemożliwiły, bo przecież pan poprzez też między innymi organizowanie w 2017 wolnych sądów, no też protestował przeciwko temu, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości.
To może porozmawiajmy o faktach, jak to naprawdę było i jak naprawdę jest. Ja mam przed sobą taką doskonałe opracowanie Sprawiedliwość coraz dalej od obywatela. Statystyki sądów powszechnych w latach 2015-2022.
Kto je opracował?
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Ale to jest opracowanie na liczbach, między innymi pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, od Zbigniewa Ziobry. I z tych statystyk wynika między innymi, że sądy zwolniły, w zależności od rodzaju postępowań, mniej więcej o 80%. Tak wydłużyły się postępowania w sądach. Ja sam zresztą jestem adwokatem, praktykiem od 20 lat, więc widzę to na co dzień, jak sytuacja wygląda w Sądzie Najwyższym. W 2015 roku czekało się na skargę kasacyjną, na rozpoznanie około roku. W tej chwili czeka się od 3 do 4 lat. Także to jest miara tej tak zwanej reformy, która została wprowadzona. Ale przede wszystkim w 2015, 16, potem 17 roku głównie te zmiany, które wprowadzał PiS w wymiarze sprawiedliwości, nie miały na celu absolutnie reformowania wymiaru sprawiedliwości, a wyłącznie przejęcie kontroli politycznej nad sądami, czyli spowodowanie, żeby te sądy nie były niezależne, bezstronne, tylko były podległe partii PiS. Ewa Siedlecka, pisząc książkę Sędziowie mówią, polecam zresztą państwu, powiedziała bardzo słusznie, że w 2015 roku to było paliwo PiSu wyborcze, mowa o tej tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości, bo ludzie rzeczywiście oczekiwali, że sądy będą działać sprawniej, że będzie szybciej można tę sprawiedliwość otrzymać, że sądy będą nowocześniejsze, czyli zdigitalizowane, że informatyzacja wejdzie do sądów, uproszczone procedury, ten access to justice, czyli dostęp do wymiaru sprawiedliwości będzie zwiększony. Nic z tych rzeczy w tych tak zwanych reformach nie było wprowadzane. Przecież wyłączne zmiany, jakie były wprowadzane w ustawach, zarówno w sądach powszechnych, w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, zmierzały do politycznego podporządkowania. Począwszy od KRS-u, czyli uchwycenia kontroli nad tym kręgosłupem wymiaru sprawiedliwości, poprzez sądy powszechne, postępowania dyscyplinarne, które miały karać tych sędziów, którzy są niepokorni, którzy wydają orzeczenia, które się władzy nie podobają. No i to wszystko było powoli wprowadzane w życie. I to przeciwko temu ludzie, czyli społeczeństwo, protestowało. Przeciwko temu protestowały instytucje Unii Europejskiej. Te sprawy były badane przez sądy europejskie, zarówno Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sam uczestniczyłem i nadal uczestniczę w ponad 100 takich postępowaniach, które zostały zainicjowane za czasów tak zwanych reform wymiaru sprawiedliwości, i do zera wszystkie sprawy do tej pory zostały przegrane przez rząd PiS-u. Więc to o czymś mówi, że te tak zwane reformy, te zmiany sprowadzały się wyłącznie do podporządkowania kontroli politycznej sądownictwa. A to nie mieści się ani w standardach konstytucyjnych, ani w standardach europejskich. I to spowodowało także, ten gigantyczny bałagan w sądach spowodował to zwolnienie. Więc
reformy nie miało miejsca. Panie pośle, pan jako prawnik nie miał poczucia, że właśnie takie coś robicie z wymiarem sprawiedliwości? Tak właściwie go podporządkowujecie politykom, polityce?
Tak sprawa była przedstawiana przez liberalną opozycję i środowisko pana mecenasa. No bo siłą rzeczy żadna siła polityczna, która nie chce oddawać wpływu na instytucje, które posiada. No, tak się złożyło historycznie, ale nie tylko z powodów historycznych, bo to jest argument, który był używany, ale on nie jest do końca moim zdaniem trafiony. strona liberalna dominuje w wymiarze sprawiedliwości i kontroluje go. Nie chciała się pozbyć wpływu i na przykład kwestia tego, jak jest zorganizowana Krajowa Rada Sądownictwa, no to jest kwestia istotna, ponieważ albo może istnieć model korporacyjny wymiaru sprawiedliwości, w którym sądy same siebie kontrolują. To są słynne słowa przywoływane. Jest w tym przywoływaniu może nawet element niesprawiedliwy wobec sędziego, Strzemboża, ale często przywoływany i pewna racja w tym argumencie jest, że sądy się same oczyszczą. Otóż model korporacyjny bardzo rzadko w jakiejkolwiek instytucji jest modelem zdolnym do samooczyszczenia. Jeśli nie ma jakichś mechanizmów korygujących z zewnątrz, no to raczej różnego rodzaju negatywne nawyki się utrwalają. Czasami wręcz patologie. I moim zdaniem demokratyzacja wymiaru sprawiedliwości jest ważną rzeczą. To nie jest rzecz prosta. Wiemy to choćby na przykład obserwując funkcjonowanie instytucji ławników, że ideał jest jakby taki, co do którego prawie każdy mógłby się zgodzić, no ale praktykę dostosować do tego nie jest wcale prosto. Ja przenoszenie rozwiązań z krajów anglosaskich też nie jest łatwe. No, ponieważ ta nasza rozmowa jest rozmową po pierwsze w konwencji dyskusji, po drugie jest w sytuacji, kiedy już od pół roku rządzi Platforma Obywatelska z koalicjantami i teraz przecież to środowisko wolnych sądów współkształtuje wymiar sprawiedliwości, to nasza dyskusja może być spokojniejsza, bo możemy do tego okresu próby reformy wymiaru sprawiedliwości odnieść się z pewnym dystansem. Pan jeszcze powiedział o jednej rzeczy, o sądach międzynarodowych. Tylko ocena sądów międzynarodowych nie jest tylko oceną czysto prawniczą, ponieważ te sądy no, też podlegają wpływom politycznym. To nie są zwykłe sądy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest normalnym sądem. Jak wie pan, mamy spór z sąsiadem, idziemy do sędziego, to ten sędzia prawdopodobnie nie zna ani nas, ani sąsiada. Więc możemy przypuszczać, że jest równa odległość między jedną stroną, a drugą stroną. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sądem, którego celem jest umacnianie integracji europejskiej. Więc siłą rzeczy, idąc do tego sądu, nigdy nie mamy sędziego, który jest w równy sposób oddalony od instytucji europejskich z jednej strony, a z drugiej strony od rządu jednego z państw. Jeszcze jeden tutaj argument podam, no bo orzecznictwo sądów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest no, więcej niż paradoksalne. Tak samo zresztą robi Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No bo proszę no, nawet pomyśleć, jak jest możliwe, że polski system, polski wymiar sprawiedliwości, nawet szerzej władza sądownicza z KRS-em, które jest, jeśli chodzi o sądy, są w wielu miejscach podobne do sądów niemieckich i funkcjonowanie sądów niemieckich nie budzi zastrzeżeń. KRS jest z kolei bardzo podobny do rozwiązań hiszpańskich. Też to nie jest kwestionowane. Przez kilkadziesiąt lat istnieją takie rozwiązania w Hiszpanii, a z kolei są państwa, w których nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Więc na jakiej podstawie formułować jakiś standard dotyczący funkcjonowania sądów konstytucyjnych? No podaję kilka tylko przykładów, żeby no, w jakiś sposób osłabić ten argument, że międzynarodowe sądy się wypowiadały. No prawda, się wypowiadały. No Unia Europejska też się wypowiadała. No pieniędzy przez wiele lat nie otrzymywaliśmy ze względu na naruszenia praworządności, a zmienił się rząd i praworządność przestała być problemem.
Do tego jeszcze wrócimy. Panie mecenasie, bo jeszcze panie pośle, co to znaczy, że strona liberalna kontroluje wymiar sprawiedliwości?
Znaczy tutaj jakby od...
W jaki sposób robią to liberałowie?
No krótko mówiąc, stanowią większość w najważniejszych instytucjach. Gdyby pan zapytał o poglądy polityczne, sędziów w roku 2015, to okazałoby się, że nie wiem, 80% głosuje na partię z której kandyduje pan mecenas Wawrynkiewicz dzisiaj do do Parlamentu Europejskiego. A gdyby pan zapytał, jakie są poglądy polityczne sędziów w roku 1989, to by się okazało pewnie, że 50% albo więcej to byli z kolei wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No,
jakiś... Ale czy pan w ten sposób pośrednio przyznaje, że wy chcieliście ręcznie to odwrócić? Znaczy,
ja przede wszystkim ja chcę tylko powiedzieć, że takie, że stan nierównowagi i to, że jedna grupa społeczna ostatecznie kontroluje jakąś część ważnych instytucji w państwie, no nie jest stanem dobrym. Jeśli media na przykład, porównanie dzisiaj, wszystkie duże media w Polsce no, są lewicowo-liberalne. Są na marginesie, istnieją takie stacje jak, nie wiem, Republika, teraz bardzo urosła, ale wciąż jest to w porównaniu do TVN-u czy Polsatu bardzo niewielka instytucja, słaba instytucja. Jeżeli jest tego rodzaju stan nierównowagi, no to demokracja nie może funkcjonować dobrze, no bo jednym z warunków demokracji jest to, że istnieje realny pluralizm w mediach. Dzisiaj go nie ma.
Panie mecenasie, proszę się odnieść do diagnozy, którą w tej chwili tutaj sformułował pan poseł Wróblewski.
Jedna uwaga, w moim nazwisku nie ma spółgłoski N, to tak na przyszłość. Natomiast jeśli chodzi o te tezy niezwykle ciekawe, które pan poseł stawia, a mianowicie, że Trybunał Sprawiedliwości czy Europejski Trybunał Praw Człowieka to nie są sądy normalne, no bardzo ciekawa teza, dlatego że są to jak najbardziej niezawisłe i bezstronne sądy, które są powołane zgodnie z traktatami, zgodnie z...
Ale ja nie kwestionuję powołania.
No dobrze, no ale mówi pan, że to nie są sądy.
Znaczy, nie
mówiliśmy panowie, się na początku, pan mówił bardzo długo teraz ja będę mówił też przez jakiś czas. Więc zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest pewnego rodzaju sądem najwyższym Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska jako taka nie ma swojego sądownictwa. Oparta jest na sądach w państwach członkowskich, sądach krajowych, czyli polskie sądy są jednocześnie polskimi sądami i są sądami unijnymi w zakresie rozstrzygania w sprawach dotyczących prawa europejskiego. Ale wówczas, kiedy pojawia się jakakolwiek sprzeczność, wątpliwość interpretacyjna, to wykładni dokonuje Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Taka jest zasada przyjęta w traktatach i tak to się dzieje od kilkudziesięciu lat, od kiedy Trybunał Sprawiedliwości funkcjonuje i nikt tego do tej pory nie kwestionował. Zresztą jakość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jest naprawdę bardzo wysoka. Tu polecam zapoznanie się z orzecznictwem, bo jest to rzeczywiście wysokiej jakości orzecznictwo. To samo, jeśli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to także jest bardzo wysokiej jakości orzecznictwo, z kolei dotyczące konwencji. To nie jest Unia Europejska, tylko Europejska Konwencja Praw Człowieka. Symptomatyczne jest, że ta ocena dokonana przez oba trybunały, ale nie tylko przez te trybunały, bo także przez inne międzynarodowe organizacje, jak Komisję Wenecką, jak ONZ, specjalnego wysłannika ONZ-u, jak American Bar Association, jak Stowarzyszenia Sędziowskie Międzynarodowe, no mógłbym długo, długo wymieniać, wszystkie międzynarodowe organizacje, grona eksperckie wypowiadały się identycznie. To, co robił PiS w wymiarze sprawiedliwości, wszystkie te zmiany, co do jednej, naruszały standardy. No więc to chyba o czymś mówi. Jeśli 5 osób ci mówi, jesteś pijany, połóż się, no to warto posłuchać. Tymczasem PiS tego nie słuchał i pił dalej. Więc no, to wyniknęło z tego, co mamy. Mamy zapaść wymiaru sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję, bo zwrócił pan uwagę na konstrukcję wymiaru sprawiedliwości, na jakąś nierównowagę, liberalną przewagę, no to też zupełnie nie wiem, z czego wynika, bo trudno powiedzieć, jakie poglądy mają sędziowie. Nigdy to nie było w żaden sposób badane. Konstrukcja wymiaru sprawiedliwości jest od 35 lat taka sama, bo ona została ukształtowana przy okrągłym stole, przy podstoliku do spraw sprawiedliwości, któremu przewodniczył zresztą wspomniany profesor Adam Strzembosz, a przy którym zasiadał również Jarosław Kaczyński. I konstrukcja Krajowej Rady Sądownictwa, takiej, która powinna funkcjonować zgodnie z polską konstytucją, a której funkcjonowanie zaburzyły zmiany pisowskie, czyli wprowadzenie tej nadmiernej kontroli politycznej nad Krajową Radą Sądownictwa, czyli wybór piętnastki sędziowskiej przez parlament, to była właśnie próba zagarnięcia kontroli nad całym sądownictwem, nad jego kręgosłupem. I mówienie o tym, że niemiecki czy hiszpański system są w jakikolwiek sposób podobne do tego, co wyście zaproponowali, jest no niestety nieprawdą. O tym wielokrotnie czy poseł Kaleta mówił, ja to prostowałem dziesiątki razy. W Hiszpanii, zanim Kortezy głosują nad kandydatami do Rady Sądownictwa, to najpierw ci kandydaci przechodzą weryfikację przez środowiska prawnicze, sędziowskie. I dopiero nad tymi kandydatami głosują Kortezy. Tak wygląda to w Hiszpanii. Natomiast w Niemczech przed podpisem landowego ministra sprawiedliwości, który finalnie powołuje sędziego, następuje weryfikacja bardzo szczegółowa środowisk sędziowskich. I ani w Hiszpanii, ani w Niemczech nikt nie kwestionuje niezależności sądownictwa. Nikt nie składa pytań prejudycjalnych do Trybunału. Nikt nie składa skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dlatego że to sądownictwo po prostu funkcjonuje w sposób taki, który budzi wiarygodność. W Polsce stało się kompletnie odwrotnie i stąd przecież te sprawy w europejskich trybunałach, stąd protesty. No i stąd w końcu całkowity upadek tej waszej koncepcji.
Michał Bawrykiewicz i Bartłomiej Wróblewski są gośćmi tej rozmowy po zachodzie. Panie pośle, a jeszcze gdyby nawet założyć, że jakimś miernikiem zbadano, iż ten wymiar sprawiedliwości jest liberalny z tego, co pan mówi, to czy pan to widział jakoś w wydawanych wyrokach, w orzeczeniach? Czy to było widać, że nie wiem, jaki to miało wpływ na orzekanie, jeżeli tak było?
Znaczy, oczywiście, że ma to wpływ na orzekanie, kim są sędziowie. No to w wielu...
Ale to powodowało niesprawiedliwe wyroki, że nie wiem, no jak do sądu stanął liberał przeciwko konserwatyście, to proces wygrywał liberał?
Być może to nie jest takie przełożenie w przypadku, o którym pan mówi, bo w sporach codziennych myślę, że akurat nie to jest problemem i to nie było problemem, ale już w Trybunale Konstytucyjnym widzieliśmy na przykład, jak zapadały orzeczenia w czasach pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 i wyroki dotyczące różnych zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość, znaczy Trybunału Konstytucyjnego w roku 2006, 2007, 2008. No, te wyroki budziły bardzo wiele wątpliwości, na przykład w sprawach lustracyjnych. I to był jeden z elementów, który na pewno przyczynił się i podważył zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w ogóle. Te wyroki natomiast służyły temu, żeby obronić tą część postkomunistyczną aparatu władzy, nie tylko zresztą w wymiarze sprawiedliwości, ale też na uczelniach. Ja zresztą pracowałem wtedy na uniwersytecie i pamiętam, jakie było wzmożenie w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjęło, czy rozszerzyło procedury lustracyjne, czy próbowało rozszerzyć procedury lustracyjne. Natomiast panie mecenasie, też przechodzi do porządku dziennego nad wieloma faktami. Na przykład pan mówi, że nikt nie kwestionuje orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż mogę panu powiedzieć, że nie ma krajów Unii Europejskiej, gdzie by to orzecznictwo nie budziło wątpliwości. Co do tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawłaszcza kolejne kompetencje, które nie zostały przekazane przez społeczeństwo europejskie traktatami Unii Europejskiej. My to widzieliśmy na przykład w sprawach dotyczących sądownictwa, ponieważ cały ten obszar jest pozostawiony do, czy właściwie można powiedzieć, czytając same traktaty, można było być przekonanym, że był pozostawiony i przez wiele lat tak było, decyzjom suwerennych państw, parlamentów, decyzjom wewnętrznym. Natomiast poprzez proces szerokiej, dynamicznej, bezgranicznej interpretacji zaczęto orzekać o zgodności z prawem europejskim bardzo szczegółowych zmian dotyczących wymiaru sprawiedliwości. To w żaden sposób nie jest uzasadnione. I nie jest prawdą, że tego problemu nie dostrzega się w nauce prawa konstytucyjnego, na przykład w Niemczech. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej budziły zaniepokojenie także Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Stąd na przykład takie orzeczenia jak Zolange i wiele innych, ponieważ ta dyskusja trwa od wielu lat. Dalej, Nieprawdziwa jest teza dotycząca tego, że wybór 15 sędziów przez Sejm zmierzał ku temu, żeby jedna strona sporu opanowała KRS. On raczej zmierzał...
Ale sama zasada, panie pośle, że politycy wybrali członków KRS.
No tak, ale w Kortezach też wybierają politycy. Problem nie jest moim zdaniem w tym, że politycy wybierają, bo politycy wybierają też sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Politycy wybierają też sędziów Trybunału Stanu. No więc jakby ta zasada nie jest zmieniona. Prezydent jest politykiem, też wybiera. Przecież to powołuje sędziów. Więc to tutaj ten zarzut moim zdaniem jest chybiony. Dlatego, że rozwiązanie, które było przyjęte przez w roku 2017 i 2018 zakładało, że z 15 sędziów powoływanych przez Sejm większość parlamentarna powoła 8, ale opozycja powoła 7, czy 6 i 9, nie jestem teraz pewien. W każdym razie był przewidziany jakiś rodzaj kompromisu, żeby, krótko mówiąc, każda ze stron politycznego sporu miała poczucie, że bierze udział w procesie powoływania i awansowania sędziów. Natomiast sytuacja, w której większość społeczeństwa nie ma żadnego wpływu na powoływanie sędziów, no nie jest sytuacją właściwą. I moim zdaniem można było się zastanawiać wówczas i w przyszłości będziemy się musieli zastanowić, żeby szukać rozwiązania kompromisowego. Ja tu też jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić, ponieważ mianowicie ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku i uczestniczyłem w tych pierwszych latach reform wymiaru sprawiedliwości, ale byłem posłem ostatniego rzędu. To nie oznacza, innymi słowy chcę powiedzieć, że to nie moje idee i pomysły w tym zakresie były realizowane. Ja w niektórych momentach miałem pewną możliwość wpływu i mogę dzisiaj powiedzieć, że ja namawiałem do innego sposobu działania, który też by się panu Wawrykiewiczowi nie spodobał, ale także nie znajdował uznania we władzach,
w pana obozie.
Moim zdaniem,
czyli biorąc pod uwagę... Czyli od części tych rozwiązań pan się jakby odcina.
Znaczy, uważam, że nie, że można było rzeczy robić inaczej, ale o jednej rzeczy tylko już zupełnie kończąc. Mianowicie, ponieważ społeczeństwo nasze jest pluralistyczne, bardzo różnorodne, trzeba szukać rozwiązań maksymalnie transparentnych. Natomiast to, co panie mecenasie, moim zdaniem jest niemożliwe. I rozbijecie się jak wiele rządów wcześniej. To jest próba powrotu do korporacyjnego systemu wymiaru sprawiedliwości. To się już udać moim zdaniem nie może. Będzie to budzić opór społeczny i musi być większe uwzględnienie czynnika społecznego i kontroli społecznej nad wymiarem sprawiedliwości.
Mecenas Michał Wawrykiewicz, poprzednia ekipa rządząca wytworzyła taki obraz kasty sędziowskiej. No i zdaje się, że do tego pan nawiązuje też, mówiąc, że ten czynnik społeczny po tych rządach będzie musiał być obecny w kreowaniu nowej władzy sędziowskiej. Panie mecenasie.
Dobrze, odniosę się po kolei do tego, bo jeśli chodzi o uznawanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jakkolwiek one mogą budzić zastrzeżenia ze strony państw członkowskich, to nigdy nie jest tak, że państwa członkowskie w sposób taki ostentacyjny nie uznają tych orzeczeń. Szczególnie w sprawach tak fundamentalnych, jak dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Wspomniał pan o Niemczech. Rzeczywiście na przykład był niedawno taki spór dotyczący polityki monetarnej, sporu kompetencyjnego pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Niemieckim Bankiem i rzeczywiście on nawet doprowadził do wszczęcia postępowania przeciwnaruszeniowego przez komisję, ale natychmiast na etapie pierwszego kroku, czyli wezwania państwa członkowskiego do zaprzestania naruszeń, czyli niewykonywania orzeczenia Europejskiego Trybunału, doszło do ugody i Niemcy koniec końców ten wyrok zaakceptowali i go wykonali. Więc ja mówię, wyroki sądów często mogą wzbudzać kontrowersje, mogą się nie podobać, ale na tym polega cywilizowany krąg kulturowy, że szanuje się prawo, szanuje się traktaty, które się podpisały. jeżeli Europejski Trybunał w Luksemburgu wydaje orzeczenie, to trzeba go wykonywać. My nie wykonywaliśmy, w sensie nasz rząd PiS-u nie wykonywał przez lata orzeczeń, całego szeregu orzeczeń europejskich trybunałów. Ja uczestniczyłem w tej takiej pierwszej ważnej sprawie dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, sprawa AK, gdzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości został wydany 19 listopada 2019 roku. I na podstawie tego wyroku najpierw Sąd Najwyższy orzekł w trzyosobowym składzie, potem w słynnej uchwale połączonych izb, że ta Krajowa Rada Sądownictwa jest skonstruowana w sposób absolutnie wadliwy, nieodpowiadający kryterium konstytucyjnym. Dlatego, że właśnie została utworzona tak, jak wyście ją przerobili w tej nowelizacji z 8 grudnia 2017 roku. I była to nowelizacja, która całkowicie naruszała standardy konstytucyjne, bo Krajowa Rada Sądownictwa została od samego początku tak ukształtowana, że jest to platforma współpracy trzech władz. Jest tam władza wykonawcza, władza ustawodawcza i władza sądownicza, z tym, że władza sądownicza zgodnie z założeniami, jak się holistycznie czyta konstytucję, to nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ta piętnastka powinna być powoływana przez środowiska sędziowskie, a nie przez władzę polityczną, jaką jest większość parlamentarna. Bo większość parlamentarna ma swoich czterech przedstawicieli Sejmu i dwóch przedstawicieli Senatu i tak to jest skonstruowane od początku. Nikt tego nie kwestionował. Natomiast wpadliście na świetny pomysł, że można w sposób taki dosyć prymitywny przejąć kontrolę nad Krajową Radą Sądownictwa. I niestety konsekwencje są tego gigantyczne, no bo przez te lata zostało naprodukowane aż prawie 3000 neosędziów, czyli osób wadliwie powołanych do systemu. Prezydent Andrzej Duda w tym skwapliwie uczestniczył i uczestniczy nadal, co no, po prostu rozwaliło cały system. Ja wiem jako adwokat na co dzień, jakie to problemy przysparza, bo mamy cały czas wadliwe, miliony wadliwych orzeczeń. Mamy na co dzień dziesiątki wniosków o wyłączenia neosędziów. Mamy wnioski o testy i tak dalej, i tak dalej. No to powoduje niewyobrażalny chaos i przede wszystkim stratni są klienci sądów, bo mają niepewność prawa w tym zakresie. Ale rzecz jeszcze ważna, o której nie powiedzieliśmy, a którą musimy zahaczyć. Dzisiaj jest świetny artykuł na ten temat redaktora Jałoszewskiego w Okopresie, na temat patologii, które powstały przy tej okazji, czyli grupa kasta. Wspomniał pan słowo kasta, to tutaj trzeba odnieść się do tego, co stworzyło Ministerstwo Sprawiedliwości, które stworzyło grupę po prostu przestępców, która próbowała produkować kompromaty na sędziów. Tych sędziów, którzy stali w obronie praworządności, tych którzy stali w obronie państwa prawa. To, co pisze pan redaktor Jałoszewski, pokazuje całą tę grupę, która pracowała razem w Ministerstwie Sprawiedliwości, łącznie z panem Piebiakiem.
Mówimy o tej aferze hejterskiej, tak zwanej.
Tak, którzy próbują, dyskutują między sobą. Prokuratura teraz zabezpieczyła, ma 200 tysięcy wiadomości e-mailowych i whatsappowych, które pomiędzy nimi przepływały, gdzie próbuje się skompromitować sędziego Żurka. No to są rzeczy, które po prostu włosy się na głowie jeżą, że coś takiego w państwie, w Ministerstwie Sprawiedliwości mogło istnieć, a jednak istniało. No to jest po prostu grupa przestępcza i mam nadzieję, że prokuratura szybko jakieś kroki w tym zakresie podejmie, bo oczywiście prokuratura Zbigniewa Ziobry nie robiła nic w tym zakresie, no bo to byli jej koledzy, więc ta cała zmiana w dużym skrócie spowodowała gigantyczną patologię, wprowadzenie do systemu ludzi, pan mówi o równowadze liberalno-nieliberalnej, wprowadzenie ludzi bez autorytetu, bez wiedzy, bez merytorycznego przygotowania, bez jakichkolwiek kwalifikacji etycznych, moralnych, no po prostu upadek upadków. Trybunał Konstytucyjny, o którym pan wspomniał, zresztą bardzo często wydawał orzeczenia o charakterze takim konserwatywnym, co się też nie podobało wielu ludziom, ale wszyscy do 2015 roku szanowali ten Trybunał Konstytucyjny. Każdy uznawał orzeczenie. Jeśli uznał Trybunał Konstytucyjny, że prawo uchwalone w Sejmie jest niezgodne z Konstytucją, to każdy się do tego podporządkowywał. Wyście to niestety zburzyli i naprawa wymiaru sprawiedliwości będzie bardzo trudna, ale nikt nie zmierza teraz do tego, żeby przywrócić jakąkolwiek kastowość. proszę zwrócić uwagę, jakie są projekty w tej chwili dotyczące chociażby powoływania Krajowej Rady Sądownictwa. Tam jest pełna demokracja, jeśli chodzi o powoływanie tej sędziowskiej części. Każdy sędzia ma jeden głos, niezależnie od tego, czy jest sędzią Sądu Rejonowego, czy Sądu Najwyższego.
Ale w Polsce jest też 38 milionów obywateli, którzy nie są sędziami i oni też muszą mieć wpływ na kształtowanie KRS-u, a pan mówi,
ale
że
dlaczego muszą mieć wpływ, panie pośle?
To trzeba konstytucję
dlatego, że wciąż jesteśmy krajem demokratycznym i władza ma swoje źródło w woli narodu. Jest ta wola hamowana, korygowana poprzez prawa i wolności jednostki. Natomiast w przypadku wyboru władzy, każdej władzy, to jednak udział społeczny jest rzeczą, jeśli nawet niekonieczną, to w każdym razie pożądaną. Ale tu było tak wiele wątków, że teraz ja muszę się do kilku z nich odnieść. Pan mówi tak, takie są sądy i wszyscy muszą się podporządkować orzeczeniom sądów europejskich i tak się dzieje. Ale proszę zauważyć, jeśli spojrzy pan nieco szerzej, że niektórzy w pewnym momencie się zirytowali i uznali, że nie chcą się podporządkowywać i z Unii Europejskiej wystąpili. Mówię o Brytyjczykach, którzy przez wiele lat bardzo mocno krytykowali funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sama krytyka Wielkiej Brytanii dotyczy dzisiaj Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I prędzej czy później może do tego dojść, jeśli nie będzie refleksji w sądzie w Strasburgu, tak jak nie było refleksji w sądzie w Luksemburgu. Mówi pan o tym, że trzeba się podporządkowywać, bo takie są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że oczekiwanie podporządkowania może wynikać z przepisów, z pewnej konwencji społecznej, ale może się okazać, że koniec końców wszyscy się podporządkują, tylko już nie będzie żadnej wspólnoty. To nie jest tak. Nie możemy myśleć o integracji europejskiej, o prawie europejskim jako sytuacji, są takie reguły i wszyscy muszą się podporządkować. Dalej mówi pan o szacunku dla traktatów. Oczywiście, że trzeba traktaty szanować, bo jedną z rzeczywiście z fundamentów naszej cywilizacji prawnej i nie tylko nawet prawnej jest zasada, że pacta sunt servanda, czyli że umów należy dotrzymywać. Ale pytanie, czy sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej szanuje te traktaty, jeśli odczytuje z nich treści, o których twórcy nie mieli pojęcia. Państwa, które przystępowały i społeczeństwa nie zdawały sobie sprawy. To jest oczywiście problem, jak daleko można reinterpretować i rozszerzająco interpretować przepisy. Dalej wspomina pan o KRS-ie. I proszę zobaczyć, co się stało po wyborach w październiku. Pierwszy raz w historii od 1989 roku rządzący, którzy mają większość w Sejmie i w Senacie, wybrali 6 parlamentarzystów do KRS-u, a nikogo z opozycji. Pierwszy raz w historii. Dzisiaj mamy najbardziej niedemokratyczny Sejm od 1989 roku. Żadnych marszałków dla największego klubu, żadnych przedstawicieli, żadnych parlamentarzystów w KRS-ie. Jeśli chodzi o komisje sejmowe, zerwanie z zasadą parytetów komisyjnych. Nigdy w historii opozycja nie miała tak niewielu przedstawicieli w prezydiach komisji. Czyli krótko mówiąc, pan cały czas był po stronie, która walczyła o praworządność i demokrację, a jeśli spojrzymy na fakty, jak wygląda po przejęciu władzy, to mamy sytuację budowania najbardziej szczelnego systemu medialnego, w którym jest najmniej opozycji, której duża część społeczeństwa nie ma wpływu.
Pośle, nie może pan narzekać
chyba. Ma pan dalej, panie redaktorze, gdyby wszyscy byli tacy jak pan, to bylibyśmy w niebie, ale tak nie jest. Do telewizji w Poznaniu zostałem zaproszony po 6 miesiącach po raz pierwszy. Tak? Mimo, że tych posłów opozycji jest tu tylko 2. Ale wracam jeszcze do tego zarzutu. Mianowicie powiedziałem o tym antydemokratycznym charakterze funkcjonowania Sejmu. Wspomniałem o mediach publicznych, ale dodam jeszcze 2 inne przykłady. Przejęcie prokuratury przez ministra Bodnara urągało wszelkim standardom i jest generalnie niebezpiecznym precedensem. Nawet komuniści, którzy przejmowali władzę po rewolucji październikowej, rozumieli, że trzeba żyć za stanem prawnym, no bo sytuacja, w której wola zastępuje prawo, a tak mieliśmy w tym przypadku, jest sytuacją, która będzie w przyszłości powtarzana. No wiadomo, że w przyszłości, jeżeli wygra jakaś koalicja musi przegrać, bo tak zawsze jest z każdą władzą, no więc następcy w ciągu jednego dnia siłowo zmienią media, siłowo zmienią prokuratora krajowego, czy generalnego, czy jakiegoś innego, który będzie, no powołując się na te precedensy, które państwo stworzyli. Powiedział pan jeszcze o jednej rzeczy. Powiedział pan o tym, o przestępcach z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli ktoś naruszył prawo, no to niech odpowie i zostanie skazany, jest przestępcą. Natomiast pan bez procesu już dzisiaj stempluje swoich przeciwników politycznych, nazywając ich przestępcami. I zupełnie ostatnia rzecz. Mówi pan o sędziu Żurku, sędzim Żurku. Mianowicie, że był kompromitowany. Ja nie wiem, czy był kompromitowany, tego nie pamiętam, natomiast wiem, że sam się kompromitował, ponieważ działał jak polityk, a sędziowie, no, podstawowa taka cnota sędziego to jest powściągliwość. Politycy walczą na politycznym ringu, sędziowie powinni zachować powściągliwość.
Do tego się jeszcze teraz odniesie pan mecenas, jeśli potem będziemy jakoś komentować.
Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, jak on był represjonowany, szykanowany przez lata, łącznie z tym, że o 6 rano wpadali do niego ludzie w czarnych kominiarkach, kiedy jego żona była w 6 miesiącu ciąży. W potworny sposób się zachowywała władza. A z tego artykułu ja panu radzę przeczytać ten artykuł, żeby pan zobaczył, jak się buduje kompromaty, jak trzeba dokopać sędziemu Żurkowi. I to robią ludzie z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Tak, ale ja tego nie znałem. Tak, natomiast znam pana Żurka z wypowiedzi w mediach. Były niepoważne.
Panie pośle, 8 lat to się działo. Niszczyliście jako PiS, jako władza, jako cała ta zorganizowana grupa sędziów, którzy stali po stronie państwa prawa. Działy się rzeczy potworne. Ja byłem jednym ze współzałożycieli Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Broniliśmy sędziów w 250 postępowaniach represyjnych. To się w głowie nie mieści, co się działo. Sędzia Igor Tuleja, najlepszy przykład, który miał zarzuty karne za to, że wydał orzeczenie dotyczące słynnego posiedzenia w sali kolumnowej, które się nie podobało rządzącym. Prokuratura, pan mówi o prokuraturze, przecież to był urząd carski, podporządkowany Ziobrze, gdzie wysyłało się sędziów za karę na drugi koniec Polski w ciągu jednego dnia, na pół roku, za to, że zachowywali się nie w taki sposób, jak trzeba. No, ja rozumiem, że pan sobie teraz drwi, natomiast wy stworzyliście państwo autokratyczne i chcieliście w nim funkcjonować już na zawsze. Na szczęście się to nie udało.
Państwo autokratyczne, w których przegraliśmy wybory i państwo nie przyjęliście władzy.
Umówiliśmy się na początku, staram się, żebyśmy dotrzymywali tych zasad. Jeśli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości, bardzo krótko już odniosę się do tego, dlatego że mówił pan o tym, że Trybunał, jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości, wykraczał poza swoje kompetencje. Słyszeliśmy o tym ultra vires niejednokrotnie. Natomiast to nie jest prawda, bo Trybunał Sprawiedliwości właśnie w tej sprawie, o której wspomniałem, w sprawie AK, po raz pierwszy powiedział, państwa członkowskie owszem są kompetentne do tego, żeby zarządzać administracją wymiaru sprawiedliwości, żeby tym wymiarem sprawiedliwości zarządzać, żeby decydować o tym, czy są dwie, czy trzy instancje, czy są składy trzy, cztero, czy siedmioosobowe, czy sędziowie mają togi zielone, żółte, czy czerwone. Natomiast jeden jest warunek. Warunek jest taki, że te sądy muszą być niezależne od władzy politycznej. To jest jeden, jedyny warunek i tylko w tym zakresie Trybunał Sprawiedliwości się, mówiąc w uproszczeniu, wtrącał do tego, co wyście robili i w każdym zakresie, w każdej sprawie stwierdził, że niestety wtrącaliście się w sposób dramatyczny, powodując, że ten wymiar sprawiedliwości stracił atrybut bycia niezależnym. I tylko o to chodziło w tych wszystkich sporach. Wy mogliście sobie przemodelować wymiar sprawiedliwości tak, jak chcieliście, pod jednym warunkiem, żeby on nie utracił atrybutu niezależności. I o to chodziło w tych wszystkich sporach.
Pani mecenasie, jeśli nawet mogliśmy zdecydować o tym, jaki kolor togi będą mieli sędziowie, no jest pan naprawdę wspaniałym myślącym człowiekiem.
panie pośle, bo jeżeli mówimy nawet o wpływie czynnika społecznego na kształt wymiaru sprawiedliwości, na pewno po waszych rządach część społeczeństwa może czuć duży niedosyt z tego powodu, że wiele tych spraw, które były głośne, nie zostały w ogóle wyjaśnione przez tenże wymiar sprawiedliwości, chociażby respiratory od handlarza bronią, inwigilacja Pegasusem. Teraz pracują komisje sejmowe, między innymi poselskie nad niektórymi sprawami. Ale ja bym chciał jeszcze na koniec wrócić, bo mamy już tylko kilka minut do puenty, do spuentowania tej naszej rozmowy, bo tutaj padła mowa, padło już to, że mamy około 3000 sędziów w wymiarze sprawiedliwości w tym systemie, których, których jakby tutaj status
sędziów
jest podważany. I teraz, czy to oznacza, że mamy bałagan teraz w wymiarze sprawiedliwości, czy nie mamy tego bałaganu? Czy ci ludzie, którzy byli oceniani, ich sprawy były badane przez tychże sędziów, mają prawo dzisiaj czuć się niepewni, nie wiedzieć, co z tymi wyrokami
będzie? Panie redaktorze, ta sprawa została wielokrotnie oceniona i chociażby ostatni pilotażowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce powiedział w dużym skrócie, macie potężny systemowy problem właśnie z neo-KRS-em i neosędziami, którzy są powoływani przy udziale czy na wniosek neo-KRS-u. To jest, tak jak ja mówię, na co dzień z praktyki potężny problem, dlatego że każdy, kto ma taki wyrok, to po pierwsze może druga strona go kwestionować, zaskarżać i wielokrotnie te wyroki są uchylane. Po drugie, można za każdym razem iść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą i za każdym razem, bo już jest ujednolicone to orzecznictwo, Europejski Trybunał przyznaje zadośćuczynienie, które musi płacić państwo polskie. Więc niezależnie od tego, że płaciliśmy gigantyczne kary jako państwo, 1 000 000 euro dziennie za niewykonywanie wyroków TSUE, to teraz płacimy gigantyczne zadośćuczynienia za to, że nadal tkwimy w tym systemie. Więc problem jest. Niestety ta niepewność prawa, niepewność wyroków dotyka klientów sądów. To zostało spowodowane przez władzę, więc ci klienci sądów nie mogą być pokrzywdzeni takimi zmianami i trzeba to po prostu uregulować
w sposób
systemowy.
W jaki sposób?
Ten systemowy sposób, jedyny, w jaki można uregulować to jest powtórzenie konkursów, które się odbyły przed nielegalnym organem, jakim jest NeoKRS. Trzeba je jeszcze raz powtórzyć, tak jak się powtarza po prostu wadliwe przetargi. To jest sposób o tyle sprawiedliwy, że w takich powtórzonych konkursach mogliby uczestniczyć wszyscy. Zarówno ci neosędziowie, jak i ci sędziowie przyzwoici, którzy się przez lata wstrzymywali od brania udziału w tych konkursach.
Czyli i ten sposób, jakby się poddali ponownej
weryfikacji. Tak, to nie jest żadna kara ich, dla nich, tylko to jest po prostu spowodowanie przez system, że zostanie uzdrowiony cały wymiar sprawiedliwości. Będziemy mieli wtedy, nie będzie problemu z wadliwością wyroków, z ich podważaniem i tak dalej, i tak dalej.
A panie pośle, pan dzisiaj może powiedzieć, co panu jako prawnikowi nie podobało się w tych zmianach, które wprowadzał rząd, z którym się pan utożsamia?
Znaczy, ja uważam, że wymiar sprawiedliwości w związku z tym, że tak jak powiedziałem, społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane i podzielone, trzeba szukać prostych reguł. Ten sam wiek emerytalny, te same możliwie obiektywne metody, aby sprawy trafiały do sędziów. No właśnie, losowanie było takim sposobem działania, ale nie zawsze konsekwentnie to stosowaliśmy. Jak najwięcej takich mechanizmów, w których żadna ze stron nie może poddawać wątpliwość. Dlaczego ten sędzia zajmuje się tą sprawą? Dlaczego ten, a nie inny sędzia ją rozstrzyga? Natomiast ja mam inne zupełnie zdanie dotyczące sytuacji obecnej. Nie ma żadnych neosędziów, nie ma żadnego i nie było nigdy żadnego neo-KRS-u. I co więcej, mogę państwu powiedzieć, że mam przekonanie graniczące z pewnością, że im więcej pomysłów takich radykalnych, których tutaj wyrazicielem jest pan mecenas Wawrykiewicz, zostanie zrealizowanych, tym szybciej Prawo i Sprawiedliwość albo inna siła polityczna wróci w Polsce do władzy i będzie też podejmować kolejne działania naprawcze w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego
to powinien trzeba, być fanem tego rozwiązania.
Dlatego, im gorzej, tym lepiej. Ja nie wyznaję takiej zasady. Ale to, co jest potrzebne, to jest szukanie kompromisu i zastanawianie się nad takimi rozwiązaniami, przy których wszystkie strony jakoś mogłyby się porozumieć. Na przykład, jeśli chodzi o KRS,
ja
tą propozycję zgłaszałem w 2017 roku. Uważam, że część sędziów mogłaby być wybierana w trybie korporacyjnym, a część przez parlament. Być może to byłoby rozwiązanie, przy którym wszyscy mogliby się zgodzić.
I niech to zrecenzuje pan mecenas, bo pan poseł jako pierwszy tej audycji się
pomiędzy prawem a bezprawiem nie ma kompromisu. Z prawem trzeba rozstrzygnąć zgodnie z orzeczeniami europejskich trybunałów i Polskiego Sądu Najwyższego. Mówił pan, że nie ma neo-KRS-u. Zachęcam do przeczytania uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego. 60 sędziów Sądu Najwyższego legalnie powołanych powiedziało, ta neo-KRS, która została powołana na podstawie noweli z 8 grudnia 2017 roku, to nie jest Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z polską konstytucją.
Sądu Najwyższego nie ma mocy, żeby oceniać, co jest zgodne, co jest niezgodne z konstytucją.
Ale to nie była ocena zgodności z konstytucją, tylko Michał wykonanie
Wawrykiewicz,
orzeczenia TSUE.
Adwokat i
dziękuję
poseł doktor nauk prawnych Bartłomiej Wróblewski byli gośćmi tej
bardzo
audycji.
Bardzo dziękuję, dobrego wieczoru.
Myślę, że udają nam się dość spokojnie o wymiarze sprawiedliwości porozmawiać, a państwo mogą, myślę, sami sobie wyrobić pogląd na temat tego, kto tu ma rację. No i można to potem za kilka dni przy urnach pokazać, głosując. Obaj panowie kandydują w najbliższych eurowyborach z Wielkopolski, z listy PiS-u i z listy Komitetu Obywatelskiego.
Głosujcie państwo na Poznaniaków i Wielkopolan.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rafał Regulski i Rafał Polacki zrealizowali.